Przed mikrofonem Tomasz Nieśpiał w Radiu Lublin, czas na Studio Wschodnie. A dziś jest z nami profesor Walenty Baluk z Instytutu Stosunków Międzynarodowych UMCS i dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, czy w Rosji są już północno-koreańscy żołnierze? Bo według ukraińskiego wywiadu wojskowego zostali wysłani po przeszkoleniu do obwodu kurskiego w Rosji właśnie. Z kolei też kilka dni temu deputowani do parlamentu w Korei Południowej informowali też o tym scenariuszu. Mówili o tym, że około 3000 żołnierzy z Korei Północnej jest już w Rosji. No, są te informacje, doniesienia o tym, że do końca roku ma być ich znacznie więcej, 10-12 tysięcy i mają oni wziąć udział w inwazji na Ukrainę.
Oczywiście, panie redaktorze, te informacje, które do nas docierają, mówią wyraźnie, że Korea Północna zacieśnia współpracę militarną. Jest podpisany właśnie układ o partnerstwie współpracy strategicznej pomiędzy Rosją a Koreą Północną. I tutaj oczywiście, jeżeli weźmiemy pod uwagę problemy Federacji Rosyjskiej, nie tylko w postaci uzbrojenia i wiemy właśnie, że Koreańczycy, ci właśnie z Północnej Korei dostarczają Rosji pociski dużego kalibru, w tym właśnie pociski kalibru 152 mm, również rakiety balistyczne. To właśnie dlaczego Korea Północna nie miałaby dostarczyć Putinowi żołnierzy, czyli przysłowiowego mięsa armatniego. Putin potrzebuje żołnierzy, a Korea Północna liczy na zdobycie doświadczenia przez swoich żołnierzy na polu walki. Oczywiście, jeżeli przetrwają. I tutaj mamy do czynienia z nie tylko w przypadku Federacji Rosyjskiej, nie tylko z pozyskaniem Korei Północnej do współpracy, do tej koalicji, którą nazywam osią zła, czyli Rosja, Korea Północna, Iran i właśnie ta oś zła jest wspierana przez Chiny, ale właśnie także mamy do czynienia z sytuacją, w której Rosja wykorzystuje częściowo, pokazując też słabość swoją na arenie międzynarodowej jako też potęgi militarnej, ponieważ musi sięgać i prosić o pomoc Iran czy właśnie Koreę Północną i sięga po zasoby nie tylko sprzętowe, ale także ludzkie Korei Północnej, żeby rozwiązać swoje problemy na polu walki, nie tylko w Ukrainie, ale także w Federacji Rosyjskiej, bo wiemy właśnie, tak jak powiedział pan redaktor, że koreańscy żołnierze przynajmniej na razie będą walczyć na terytorium Federacji Rosyjskiej w obwodzie kurskim. Czy zostaną wykorzystani później do prowadzenia działań bojowych na terytorium Ukrainy, czy w obwodzie ługańskim, donieckim, czy w obwodzie zaporowskim, czy chersońskim, tego właśnie nie wiemy. Natomiast
wiemy tylko tyle, znaczy, jeśli wierzyć słowom Władimira Putina, że no, jego sojusznicy z Korei Północnej traktują, jak on mówi, poważnie nasze porozumienie o współpracy.
Oczywiście, może być to też takim sygnałem, no i zobaczymy, czy właśnie to jest tylko marketingowo, wizerunkowo Korea Północna wspiera, czy rzeczywiście to wsparcie w postaci wysłanych żołnierzy będzie bardziej istotne i wymierne. Zobaczymy. Natomiast oczywiście dla mnie i dla Ukrainy ważniejsze będzie to, czy na przykład Korea Południowa dostarczy Ukrainie pociski kalibru 105 mm, czy właśnie 155, czy dostarczy właśnie armatohaubice, bo dotychczas Korea Południowa wspierała Ukrainę tylko finansowo. Natomiast w tej sytuacji Korea Południowa zapowiada
Są już deklaracje
zmianę swojego stanowiska.
Dokładnie, że jeśli potwierdzą się doniesienia o tej współpracy, o żołnierzach północno-koreańskich w Rosji, to Korea Południowa będzie do tego też dostosowała swoją strategię pomocy.
Tak, ale właśnie to tylko zapowiedź, panie redaktorze. Mhm. Natomiast czekamy na konkrety, czy będą te dostawy amunicji. W pierwszej kolejności Ukraina na pewno na to liczy. I Korea Południowa posiada zasoby duże amunicji kalibru 105 mm, ponad 4 miliony i część właśnie tych zasobów mogłaby przekazać Ukrainie. A druga rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to czy Stany Zjednoczone w obliczu właśnie intensyfikowania współpracy militarnej Rosji i Korei Północnej się zdecydują na, po pierwsze, wyrażenie zgody na wykorzystanie rakiet dalekiego zasięgu ATACMS do uderzenia w głąb Federacji Rosyjskiej, czy właśnie przekażą Ukrainie więcej systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, czy właśnie we współpracy z Ukrainą, tak jak zapowiada właśnie plan Zełenskiego, będą pracować nad stworzeniem ukraińskiego systemu powstrzymania strategicznego Federacji Rosyjskiej, czy też kolokwialnie rzecz ujmując, odpuszczą sobie i znowu będą się martwić, znowu będą się zastanawiać przez kolejne miesiące, nie daj Bóg, przez cały rok, jaką decyzję podjąć w tej sprawie.
Sytuacja, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, o tyle jest może nie tyle skomplikowana, co niepewna dziś ze względu na to, że nie wiemy, kto będzie nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Właśnie od tego pewnie będzie wiele zależało, jak Stany Zjednoczone do tego podejdą.
Oczywiście, panie redaktorze, i tutaj ubolewam, że zarówno po stronie demokratów, jak i republikanów nie widzę właśnie polityka pokroju Reagana, który byłby zdecydowanym prezydentem w swoich właśnie działaniach w odniesieniu do wówczas oczywiście Związku Radzieckiego, a obecnie do Federacji Rosyjskiej, bo wiemy, że Rosja rozumie tylko politykę siły. Jeżeli właśnie są ustępstwa w stosunku do Rosji, to Rosja traktuje to jako słabość, jako zachętę do wykonania kolejnych kroków. A zatem się powtórzę i oczywiście w mojej ocenie Zachód powinien nie tylko zezwolić, przede wszystkim Stany Zjednoczone, Ukrainie na wykorzystanie rakiet dalekiego zasięgu do uderzenia w głąb Federacji Rosyjskiej, ale także bronić przestrzeń powietrzną przy granicy na przykład z Polską, ale także Rumunią. Oczywiście pomoże to Ukrainie w obronie jej przestrzeni powietrznej, ale także zademonstruje Rosji, że Zachód nie żartuje. Zachód poważnie traktuje kwestie bezpieczeństwa. To po pierwsze. I po drugie, oczywiście padały deklaracje, że Ukraina będzie w perspektywie członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ale dlaczego nie podjąć, tak jak w przypadku Unii Europejskiej, nie podjąć tej decyzji o rozpoczęciu negocjacji, tak? O właśnie zagwarantowaniu Ukrainie już tego prawa do rozpoczęcia negocjacji tu i teraz.
Byłby to namacalny gest solidarności.
Dokładnie. Ale także właśnie solidarności, ale także zaprezentowanie swojego stanowiska i właśnie powiedzenie Rosji, że my poważnie traktujemy kwestię bezpieczeństwa Ukrainy jako części przestrzeni euroatlantyckiej. Że
tak jak... Nie ma odwrotu od tego kierunku.
Dokładnie,
jeśli chodzi o Ukrainę. Panie profesorze, ale jeszcze też wracając do tej obecności czy do szkolenia żołnierzy północno-koreańskich. Na ile jest to rzeczywista, realna pomoc w tej wojnie stronie rosyjskiej, a na ile tylko właściwie należy to rozpatrywać w kategorii pewnego gestu, właśnie też solidarności północno-koreańskiej z sojusznikiem z Rosji, no bo może to nie jest mało, docelowo te 10 czy 12 tysięcy, mówi prezydent Zełenski o dwóch oddziałach, tak? Ale to też nie jest jakaś wielka armia, która mogłaby wpłynąć na losy tej wojny.
Oczywiście, panie redaktorze, natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę całkowite zaangażowanie Korei Północnej w tej wojnie, to tak jak już wspomniałem, to ponad 1 000 000 sztuk amunicji dużego kalibru, to duża liczba rakiet dalekiego zasięgu.
Czyli należy to traktować jako jeden kolejny element
dokładnie.
Tego wsparcia.
Jeżeli będziemy rozpatrywać tylko właśnie liczbę żołnierzy, to tak, zgadzam się, liczba 3000 nie będzie przesądzała o nawet właśnie wygranej na tym czy innym kierunku taktycznym czy operacyjno-taktycznym. Natomiast oczywiście no jest to wyraz solidarności Korei Północnej z Rosją, natomiast można to traktować także jako precedens, bo jeżeli będą teraz 3000 koreańskich żołnierzy, to jutro może być 6, pojutrze 9 i tak dalej, i tak dalej.
A jak zatem, w takim razie, panie profesorze, powinna odpowiedzieć Ukraina na te działania? Prezydent Zełenski mówi, że Ukraina wie, jak odpowiedzieć na to wyzwanie. To znaczy, jakiej reakcji Ukrainy należy się w związku z tym spodziewać?
Oczywiście, jeżeli weźmiemy pod uwagę stanowisko i podejście samej Ukrainy, to Ukraina no, nie ma innego wyjścia, jak się bronić, a zatem wzmocnienie chociażby ukraińskich sił w obwodzie kurskim. Na pewno zadaniem Ukrainy, jeżeli chce utrzymać ten przyczółek, a tym bardziej, że zadaniem Ukrainy było, czyli operacja kurska ma zadania taktyczne, operacyjne i strategiczne. I Ukraina chce właśnie utrzymać, przynajmniej do momentu negocjacji, po pierwsze zadaniem było przeniesienie walk na teren wroga, a po drugie utrzymanie właśnie części terytorium Federacji Rosyjskiej do momentu negocjacji, kiedy można będzie ewentualnie dokonać wymiany terenów zajętych przez Ukraińców, rosyjskich terenów, na tereny okupowane przez Federację Rosyjską. Czyli zadaniem Ukrainy teraz będzie okopanie się i właśnie przygotowanie tego terenu do obrony. I tutaj rzeczywiście powiedzmy 6, 9 tysięcy Koreańczyków mogą właśnie przełamać szale na tym konkretnym kierunku operacyjno-taktycznym na korzyść niestety Rosjan. I Ukraina będzie musiała się zmierzyć z tym problemem. Ale mam nadzieję, że sobie poradzi. Natomiast problemem Ukrainy jest generalnie przełamanie sytuacji na polu walki. Nie tylko właśnie dokonanie tej zmiany strategicznej, ale nawet sukcesy na pewnych kierunkach operacyjnych pozwoliłyby Ukrainie odwrócić pewną niekorzystną na razie tendencję, ponieważ Rosjanie pomimo tego, że nie mają spektakularnych sukcesów, to jednak taktycznie nie tylko właśnie na odcinku południowym, ale przede wszystkim w Donbasie odnoszą sukcesy, czyli zbliżają się do Pokrowska, wchodzą właśnie na teren miejscowości Chasiv Yar, a zatem powoli wypierają siły ukraińskie. I tutaj oczywiście te zaniedbania ze strony Zachodu w postaci dostaw sprzętu i amunicji w drugiej połowie 2023 roku i na początku tego roku przyczyniły się do tego, że Ukraina miała problemy z amunicją. Stosunek był 1:10 na korzyść Rosjan. I tutaj Rosja, adaptując się również do warunków na polu walki, zaadaptowała swoje bomby do właśnie typu bomb szybujących i właśnie dzięki temu między innymi zdobyła Awdijivkę i wiele innych miejscowości, ostatnio także Wuhledar. I Ukraina musi znaleźć odpowiedź również na te działania ze strony Federacji Rosyjskiej. I tutaj oczywiście wzmocnienie ukraińskiej komponenty sił powietrznych, te 6 F-16, oczywiście muszą być jeszcze odpowiednio uzbrojone. Jest zapowiedź kolejnych bodajże 6 maszyn. Norwegia ma przekazać, docelowo Ukraina ma mieć od 60 do 80 maszyn F-16. Również Francuzi zapowiedzieli przekazanie bodajże 5 czy 6 Mirage. Natomiast oczywiście też czas ma istotne znaczenie. Czym szybciej Ukraina otrzyma te samoloty, tym właśnie prędzej pozwoli to Ukrainie przeciwstawić się dominacji rosyjskich sił powietrznych i właśnie powstrzymać między innymi ostrzał linii frontu. I ten ostrzał jest prowadzony przez rosyjskie lotnictwo taktyczne, między innymi przez Su-34. Dlatego Ukraina potrzebuje więcej samolotów odpowiednio uzbrojonych, a także rakiet dalekiego zasięgu, żeby właśnie zdziesiątkować rosyjskie lotnictwo, między innymi na lotniskach. I Ukraina oczywiście czeka na zgodę Zachodu do uderzenia czy wykorzystania rakiet dalekiego zasięgu do uderzenia w głąb Federacji Rosyjskiej, ale właśnie nie tylko czeka. Między innymi opracowała swoje drony Paranycja o zasięgu 600-700 kilometrów. Zełenski wspomniał o tym, że Ukraina już posiada swoją rakietę balistyczną. Prawdopodobnie zasięg tej rakiety będzie do 1000 kilometrów. I oczywiście ważna jest także liczba, tak? Nie mogą być to pojedyncze, czy powiedzmy 10-20 rakiet. Co najmniej muszą być to setki rakiet, żeby osiągnąć ten cel. Zdziesiątkować około 20 lotnisk rosyjskich na terytorium Federacji Rosyjskiej, które mogą być w zasięgu zarówno wojsk dronowych, ale także sił powietrznych Ukrainy. I tutaj Ukraina podejmuje próby, tak jak potrafiła wyprzeć flotę czarnomorską z północno-zachodniego akwenu Morza Czarnego. Tak oczywiście ma potencjał, ale potrzebuje wsparcia Zachodu. I tutaj właśnie zmierzamy do tego, że poradzić sobie z Federacją Rosyjską, która otrzymała wsparcie, czy to od Iranu, czy Korei Północnej, czy także pośrednio od Chin, Rosja otrzymuje wsparcie, Ukraina sama nie będzie w stanie. Dlatego potrzebuje wsparcia Zachodu.
To wsparcie, na to wsparcie prezydent Zełenski czeka, na to wsparcie liczy. Czy się nie przeliczy, to oczywiście czas pokaże, tym bardziej, że cały czas prowadzone są spotkania, rozmowy na szczeblu dyplomatycznym, ale też na najwyższym szczeblu, o czym dziś także jeszcze będziemy rozmawiać. Dziś naszym gościem jest profesor Walenty Baluk z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS. I do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.